Wachtang Inaszwili pokazał mi miejsce swojej pracy. Wielka hala zapełniona pod sufit beczkami. Beczki leżą na stojakach, ogromne, ciężkie, uśpione. W beczkach dojrzewa koniak. Nie każdy wie, jak powstaje koniak. Żeby zrobić koniak, potrzeba aż czterech rzeczy. Wina, słońca, dębiny i czasu. A poza tym, jak w każdej sztuce, trzeba mieć smak. Reszta wygląda następująco. Jesienią po winobraniu robi się winogronowy spirytus. Ten spirytus wlewa się do beczek. Beczki muszą być dębowe. Cały sekret koniaku ukryty jest w słojach dębowego drzewa. Dąb rośnie i gromadzi w sobie słońce. Słońce osiada w słojach dębiny, jak bursztyn osiada na dnie mórz. Jest to długi proces, który trwa dziesiątki lat. Z młodego dębczaka nie byłoby dobrego koniaku. Dąb rośnie, jego pień zaczyna się srebrzyć. Dąb pęcznieje, jego drzewo nabiera mocy, barwy i zapachu. Nie każdy dąb da dobry koniak. Najlepszy koniak dają samotne dęby, które rosły w zacisznym miejscu, na suchym gruncie. Takie dęby są wygrzane w słońcu. W takim dębie jest tyle słońca, co miodu w plastrze. Grunt pod moku jest kwaśny. I wtedy dąb ma w sobie za dużo goryczki. W koniaku to się od razu wyczuje. Dąb, który za młodu był ranny odłamkiem, też nie da dobrego koniaku. W ranionym pniu soki źle krążą i dębina nie ma już tego smaku. Potem bednarze robią beczki. Taki bednarz też musi wiedzieć, co robi. Jak źle przykroi drewno, dębina nie da aromatu. Odda kolor, aromatu nie popuści. Dąb to jest leniwe drzewo, a przy koniaku dąb musi pracować. Taki bednarz powinien mieć czucie jak lutnik. Dobra beczka może wytrzymać 100 lat, a są beczki, co mają 200 lat i więcej. Nie każda beczka się uda. Są beczki bez smaku, a znowu inne dają koniak jak złoto. Po kilku latach już się wie, które beczki są jakie. Do beczek wlewa się winogronowy spirytus. Nic więcej nie trzeba robić, trzeba czekać. Ten spirytus wchodzi teraz w dębinę i wtedy drzewo oddaje wszystko, co ma. Oddaje słońce, oddaje zapach, oddaje kolor. Drzewo wydusza z siebie soki, pracuje. Dlatego musi mieć spokój. Potrzebny jest przewiew, bo drzewo oddycha. Drzewo lubi mieć sucho. Wilgoć zepsuje kolor, da kolor ciężki, bez światła. Wino lubi wilgoć, a koniak tego nie zniesie. Koniak jest bardziej kapryśny. Pierwszy koniak dostaje się po 3 latach. 3 lata, 3 gwiazdki. Gwiazdkowe koniaki są najmłodsze, niskiego gatunku. Najlepsze koniaki są firmowe, bez gwiazdek. To są koniaki, które dojrzewały 10, 20 do 100 lat. Ale naprawdę wiek koniaku jest jeszcze dłuższy. Trzeba dodać wiek dębu, z którego była beczka. Teraz pracuje się na dębach, które wzeszły, jak była francuska rewolucja. Czy koniak jest młody, czy stary, to się poznaje po smaku. Młody koniak jest ostry, szybki, jakby impulsywny. Smak będzie cierpki, chropowaty, a znowu stary wchodzi łagodnie, miękko. Dopiero potem zaczyna promieniować. W starym koniaku jest dużo ciepła, dużo słońca. On pójdzie do głowy spokojnie, bez pośpiechu, a swoje i tak zrobi. Armenia. Trafiamy na podwórko Benika Petrusiana. Benik ma 28 lat i jest rzeźbiarzem. Drobny, nieśmiały, mieszka w swojej ciasnej pracowni, której drzwi wychodzą na to właśnie podwórko wystawę. W tej pracowni wiszą wspaniałe ormiańskie krzyże kamienne, tak zwane haczkary, które Ormianie rzeźbili dawniej na skałach. W całej Armenii napotyka się te haczkary, bo były one symbolem ormiańskiej egzystencji lub znakiem granicznym, a także czasem drogowskazem. Stare haczkary można znaleźć w miejscach najbardziej niedostępnych, gdzieś na szczytach urwistych skał. I dziś już nie można dociec, w jaki sposób rzeźbiarze Haczkar, najczęściej mnisi, mogli się tam wdrapać. Benik rzeźbi w kamieniu, a także uprawia czekankę, rodzaj płaskorzeźby metaloplastycznej. Jego rzeźba i ta czekanka krążą ciągle wokół tematu miłości, ściślej miłosnego uścisku. Ale w tych gestach jest mało radości. Tak obejmuje się dwoje, którzy za chwilę muszą rozstać się na zawsze. Jeden z cyklów Benika to rozstania Adama z Ewą. W tej samej dzielnicy ma swoją pracownię Amajak Bdejan. Bdejan robi ogromne amfory. Amfory Bdejana można spotkać w wielu punktach miasta. Właśnie Bdejan zapoczątkował ruch, który ma uczynić z Erewanu nie tylko dzieło architektoniczne, ale również twór plastyczny. Jeszcze byliśmy u młodego kompozytora, Emina Aristakesiana. Wanik wziął mnie tam, żebym posłuchał śpiewu wielkiego Komitasa. Komitas jest tym dla Ormian, czym Chopin dla Polaków, ich geniuszem muzycznym. Nazywał się Soomo Soomonian, ale jako mnich przybrał imię zakonne Komitas. I tak go tu nazywają. Urodził się w 1869 roku w Turcji. W Turcji mieszkała wtedy większość Ormian. Różnie podają, 2 albo 3 miliony. Studiował kompozycję w Berlinie. Całe życie oddał muzyce ormiańskiej. Wędrował po wsiach, zbierając pieśni. Stworzył dziesiątki, inni mówią, że setki chórów ormiańskich. Był wędrownym gusanem, improwizował eposy, śpiewał. Skomponował setki utworów wspaniałych, wielkich, znanych wszystkim filharmoniom świata. Napisał msze, do dziś śpiewane w kościołach ormiańskich. W 1915 roku zaczęła się w Turcji rzeź Ormian. Do czasów Hitlera była to największa rzeź w dziejach świata. Zginęło w niej 1,5 miliona Ormian. Żołnierze tureccy wciągnęli Komitasa na skałę, z której mieli go strącić. W ostatniej chwili uratowała go córka sułtana Istambułu, jego uczennica. Ale już widział przepaść i to pomieszało mu zmysły. Miał wtedy 45 lat. Żył jeszcze 20 lat. Nie wydał żadnego głosu. 20 lat w zakładzie dla umysłowo chorych. Mało chodził, milczał, ale patrzył. Można sądzić, że widział. Ci, którzy go odwiedzali, mówią, że przyglądał się twarzom. Zapytany nie odpowiadał. Próbowali różnych rzeczy. Posadzili go przy organach. Wstał i odszedł. Grali mu płyty. Sprawiał wrażenie, że nie słyszy. Ktoś położył mu na kolanach instrument ludowy tar. Ostrożnie odłożył. Nikt nie wie na pewno, czy był chory, bo jeśli wybrał milczenie, może to była jego wolność. Nie zginął, ale już nie żył. Istniał, nie istniał w tym zawieszeniu między życiem a śmiercią, w czyśćcu obłąkanych. Ci, którzy go odwiedzali, mówią, że był coraz bardziej zmęczony. Pochylił się, wychudł, zczerniał. Umarł w 1935 roku, a więc dopiero po 20 latach upadł w przepaść, przed którą uratowała go kiedyś córka sułtana Istambułu. W Mate Nadaranie ogląda się stare księgi Ormian. Są dla mnie podwójnie niedostępne. Leżą w gablotach za szkłem i nie potrafię ich czytać. W dziejach Ormian książka była ich narodową relikwią. Towarzyszka, przewodniczka, jakaż piękna, mówi ściszonym głosem, że wiele tych manuskryptów, które widzimy, uratowano za cenę ludzkiego życia. Są tu stronice zaplamione krwią, są księgi ukrywane latami w ziemi, w szczelinach skał. Ormianie zakopywali je, tak jak rozbite armie zakopują swoje sztandary. Zostały znalezione bez trudu. Wiadomość o miejscu ich ukrycia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Naród, który nie ma państwa, szuka ocalenia w symbolach. Nie żeby Ormianie nigdy nie mieli państwa. Mieli, ale zostało zniszczone jeszcze w starożytności. Potem odradza się w IX wieku i po 160 latach ginie w swoim dawnym kształcie już na zawsze. Nie chodzi tylko o państwo. Co najmniej przez 2000 lat groziła Ormianom totalna zagłada. Groziła im jeszcze w naszym wieku, jeszcze do roku 1920. Dzieje Ormian mierzy się tysiącami lat. Jesteśmy w tej części świata, którą przywykło się nazywać kolebką ludzkości. Poruszamy się wśród najstarszych śladów istnienia człowieka. W dolinie Razdanu, koło Erewanu, odkopano narzędzia kamienne sprzed 500 000 lat. Pierwsza wzmianka o Armenii ma 4000 lat. Ale już wtedy, jak głosi kamienny napis, na terenie Armenii było 60 cesarstw i setki miast. Armenia jest więc rówieśniczką najstarszych cywilizacji świata. Babilonia i Asyria są jej sąsiadami. Biblijne rzeki Tygrys i Eufrat biorą początek w jej granicach. Ormianie mają inną niż my miarę czasu. Swój pierwszy rozbiór przeżyli 2500 lat temu. Ich odrodzenie przypada na IV wiek naszej ery. Chrześcijaństwo przyjęli 7 wieków wcześniej niż my. 10 wieków przed nami zaczęli pisać we własnym języku. Ale Armenia dzieliła typowy dla tego obszaru świata dramat starożytnego Egiptu, Sumerów i Bizancjum. Jego istotą był brak ciągłości historycznej. To nagłe pojawienie się pustych rozdziałów w podręczniku dziejów własnego państwa. Wspaniały wzlot, a potem przygnębiający upadek. Stopniowo narody żyjące w owej kolebce ludzkości, stworzywszy wielkie, monumentalne cywilizacje, jakby wyczerpane nad ludzkim wysiłkiem, a może wręcz przytłoczone ogromem stworzonego dzieła i już niezdolne rozwijać go dalej, oddawały prowadzenie młodszym, rozpieranym energią i rwącym się do życia ludom. Na scenę wejdzie Europa, a potem Ameryka. Źródłem wszystkich nieszczęść Armenii było jej fatalne położenie geopolityczne. Pewien mnich, nazwiskiem Mesrop Masztoc, tworzy ormiański alfabet. Za ten alfabet Kościół ogłosił Masztoca świętym. Jest zdumiewające, że wymysł mało wówczas znanego mnicha mógł się tak natychmiast przyjąć. A jednak to fakt. Już wówczas musiała istnieć wśród Ormian silna potrzeba identyfikacji i wyodrębnienia. Byli samotną chrześcijańską wyspą w morzu obcych azjatyckich żywiołów. Góry nie umiały ich ocalić. Mniej więcej w okresie ogłoszenia alfabetu Masztoca Armenia traci niepodległość. Obce armie perskie, mongolskie, arabskie, tureckie będą hulać po tym kraju jak złe wiatry. Przekleństwo uczepi się tej ziemi. Co zostanie zbudowane, ulegnie zburzeniu. Rzeki będą spływać krwią. Kroniki są pełne posępnych obrazów. Wyschły armeńskie róże i fiołki, rozpacza ormiański historyk średniowieczny Leo. Armenia stała się ojczyzną bólu. Ormianin wygnaniec albo tuła się na obczyźnie, albo błądzi zgłodniały po zasłanej trupami ziemi ojczystej. Podbita na polu oręża Armenia szuka ocalenia w skryptoriach. Jest odwrót, ale w tym cofnięciu jest godność i wola istnienia. Czym jest skryptorium? Może to być cela, czasami izba w lepiance, nawet pieczara skalna. W takim skryptorium jest pulpit, a za pulpitem stoi kopista i pisze. Świadomości ormiańskiej towarzyszyło zawsze poczucie zagłady i związana z tym żarliwa potrzeba ratunku, potrzeba ocalenia swojego świata. Skoro nie można go uratować mieczem, niech zachowa się jego pamięć. Okręt utonie, ale niechże pozostanie dziennik kapitana. Tak powstaje to unikalne w kulturze światowej zjawisko – ormiańska książka. Już w VI wieku przetłumaczyli na ormiański całego Arystotelesa. Do X wieku przetłumaczyli większość filozofów greckich i rzymskich. setki tytułów literatury antycznej. Ormianie mają otwartą, chłonną umysłowość. Tłumaczyli wszystko, co było pod ręką. Przypominają mi w tym Japończyków, którzy tłumaczą hurtem, co popadnie. Wiele dzieł starożytnej literatury ocalało dla kultury światowej tylko dzięki temu, że zachowały się one w ormiańskich przekładach. Zaczynają powstawać całe biblioteki. Musiały to być zbiory ogromne. W 1170 roku Seldżucy niszczą w Suniku bibliotekę składającą się z 10 000 tomów. Są to wszystko ormiańskie manuskrypty. Do dziś zachowało się 25 000 ormiańskich manuskryptów. Najpierw pisali na skórach, potem już na papierze. Zrobili taką książkę, która waży 32 kilo. Poszło na nią 700 cielaków. Ale mają i drobiazg. Książeczki małe jak chlabąszcz. Losy tych ksiąg to historia Ormian. Ormianie prześladowani i niszczeni reagowali na swoją sytuację dwojako. Część szła w góry, chroniła się w pieczarach, a część emigrowała w świat, na wszystkie kontynenty. I jedni, i drudzy brali z sobą ormiańskie księgi. Ponieważ tułacze opuszczali Armenię pieszo, niektóre rękopisy zbyt ciężkie dzielono na pół. Te połówki wędrowały często w różne krańce globu.